Mówi Paryż, Radio France International. Przed mikrofonem Sylwia Gibbs. Audycję realizują Andrea i Arnaud. Witamy Państwa bardzo serdecznie w niedzielę 6 sierpnia o godzinie 18. Po dzienniku usłyszą Państwo przegląd tygodników w opracowaniu Wojciecha Sikory, magazyn europejski zrealizowany razem przez naszą rozgłośnię i Radio Polonia z udziałem Piotra Moszyńskiego, a następnie kronikę wyznaniową Anny Bernhardt, magazyn Anny Rzeczyckiej Polska we Francji i magazyn Katarzyny Zawickiej Piosenka jest dobra na wszystko. Głównym tematem dziennika są wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Izraelska miejscowość Kfar Gilad w pobliżu granicy z Libanem była dziś celem najbardziej morderczego ostrzału rakietowego ze strony sił Hezbollah. Zginęło co najmniej 11 osób, 13 odniosło rany, 3 są w stanie ciężkim. Według niektórych doniesień zabici to w większości izraelscy rezerwiści. Premier Olmert powiedział w wywiadzie dla niemieckiego Welt am Sonntag, że siły Hezbollahów wystrzeliły dotąd w Izrael 3000 pocisków na 15 tysięcy, które posiadają. Armia izraelska podała wiadomość o schwytaniu w libańskiej wsi Aita Ashab około 20 aktywistów Hezbollah, wśród których znajduje się według rzecznika Cahalu jeden z porywaczy dwóch żołnierzy izraelskich. Ich uprowadzenie 12 lipca było bezpośrednią przyczyną izraelskiej ofensywy na siły Hezbollahów w Libanie. Lotnictwo izraelskie kontynuowało dziś naloty w południowym Libanie i nad Doliną Beka, a także na południowym przedmieściu Bejrutu. Zginęło według źródeł libańskich 10 osób, w większości cywilów. 3 chińskich żołnierzy tymczasowych sił ONZ odniosło obrażenia. Liban odrzucił tymczasem francusko-amerykański projekt rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Tekst tego projektu zawiera żądanie całkowitego przerwania walk i wezwanie do poszukiwań długoterminowego rozwiązania politycznego w Libanie. Władze libańskie domagają się, by w projekcie rezolucji mowa była wyraźnie o wycofaniu armii izraelskiej poza granicę z Libanem. Bejrut zamierza wezwać szefów dyplomacji krajów Ligi Arabskiej do odrzucenia projektu rezolucji w jej obecnym kształcie, co już zresztą uczynił syryjski minister spraw zagranicznych po spotkaniu z prezydentem Libanu. Minister Walid Mualem oznajmił po przyjeździe do Libanu, że Syria jest gotowa do wojny regionalnej i natychmiast odpowie na jakąkolwiek agresję Izraela. Szefowie dyplomacji krajów Ligi Arabskiej mają się spotkać jutro w Bejrucie, aby poprzeć plan libańskiego premiera Siniory. Przewiduje on rozmieszczenie armii libańskiej na południu kraju, kontrolowanym obecnie przez Hezbollahów, i wzmocnienie roli ONZ. Liban chce zwłaszcza wzmocnienia błękitnych hełmów ONZ obecnych na jego terytorium, podczas gdy projekt francusko-amerykański przewiduje rozmieszczenie w Libanie sił międzynarodowych. Francuski minister spraw zagranicznych Dust Blazy przyjął do wiadomości żądania Libanu, przypominając jednocześnie, że jakiekolwiek porozumienie musi być zaakceptowane przez obie strony w konflikcie. Amerykańska sekretarz stanu Condoleezza Rice powiedziała podczas konferencji prasowej, że Stany Zjednoczone nie chcą, aby armia izraelska pozostała w Libanie na stałe. Chcą natomiast, aby projekt rezolucji ustalonej z Francją był przedmiotem głosowania w Radzie Bezpieczeństwa w poniedziałek albo we wtorek. Dzięki temu powinno dojść do przerwania walk w Libanie, ale jest to tylko pierwszy krok w kierunku trwałego pokoju, ostrzegła pani Rice. Biały Dom wyraził nadzieję, że głosowanie nad drugą rezolucją na temat rozmieszczenia międzynarodowych sił w Libanie jest kwestią dni, a nie tygodni. 1400 cywilów opuściło dziś Liban na pokładzie 3 francuskich okrętów. Francja ewakuowała dotychczas z Libanu około 10 tysięcy osób. A oto dalsze wiadomości. Francuski generał Franck Lobot objął dziś dowództwo nad siłami NATO w regionie stolicy Afganistanu. Warunki bezpieczeństwa są jego zdaniem stabilne. Walki toczą się natomiast na południu Afganistanu, gdzie afgańskie siły bezpieczeństwa zabiły co najmniej 17 rebeliantów. Towarzyszące im siły NATO straciły dziś jednak 9 żołnierza od minionego poniedziałku. Co najmniej 129 osób poniosło śmierć na wschodzie Etiopii wskutek powodzi spowodowanych przez ulewne deszcze w nocy z soboty na niedzielę. W Hiroshimie około 50 tysięcy osób zebrało się wokół miejsca, nad którym wybuchła 61 lat temu bomba atomowa zrzucona przez samolot amerykański. Minutą ciszy uczczono pamięć 140 tysięcy ofiar. Premier Koizumi wyraził życzenie, by Japonia nadal domagała się zniesienia broni nuklearnych i trwałego pokoju na świecie. Do Bagdadu napływają posiłki amerykańskie z północy Iraku, w sumie około 3700 żołnierzy piechoty. Według naczelnego dowódcy Johna Abizaida, jeśli nasilające się starcia międzywyznaniowe nie ustaną, istnieje możliwość, że Iran pogrąży się w wojnie domowej. Generał przyznał na forum Senatu, że Al-Kaida jest dziś w Iraku mniejszym zagrożeniem niż starcia między wspólnotami religijnymi. Były to najważniejsze wiadomości dnia, a oto przegląd tygodników francuskich w opracowaniu Wojciecha Sikory.
Jak przystało na okres, okładki najnowszych tygodników są wakacyjne. Le Nouvel Observateur i Le Point zajmują się filozofami. Pierwszy z tygodników przedstawia poglądy kilku wielkich myślicieli na miłość. Drugi zajmuje się filozofią życia niczego. Najbardziej letni jest jednak L'Express, który w obszernym okładkowym materiale analizuje wakacyjne wybory francuskiej lewicy i prawicy. Powiedz mi, gdzie spędzasz wakacje, a powiem ci, kim jesteś, ściślej, na kogo głosujesz. 70 lat po wprowadzeniu płatnych urlopów wakacje ciągle różnicują Francuzów, czytamy w tygodniku. Lewica preferuje Liberon, Ardèche, Cévennes, czyli południe i góry. Prawica, lazurowe wybrzeże, Cap Ferret, Bretania. A więc południe i zachód plus morze. Wybory te nie są wcale przypadkowe, tak jak i związany z nimi sposób spędzania czasu. Jedne wymagają wymyślnego sprzętu, inne żadnego. Jedne dla zamożnych, drugie dla bardziej skromnych portfeli. Lewicowi letnicy wolą wspólnotę, prawicowi samotność. Do której z rodzin państwo należycie? Zapytuje tygodnik L'Express. To tylko materiały lekkie, okładkowe. Zawartość tygodników jest nieco innego kalibru. Przede wszystkim Liban i cały Bliski Wschód. Opinie tygodników są dość zbieżne. Kwadratura koła. Czy można powstrzymać eskalację? Zapytuje Le Point. Protagoniści konfliktu libańskiego znaleźli się w pułapce. Jak skończyć z wrogością, nie tracąc twarzy? Partia pokera zaczęła się, gra w niej cały region. I dalej. Tragedia w Kani była nieunikniona. Powietrzna wojna wywołana przez Sahal w bardzo zaludnionej strefie południowego Libanu musiała prowadzić do takiego koszmaru. W tej krwawej rozgrywce wszystkie strony znalazły się w potrzasku. Rząd Libanu głośno zapewnia o swojej suwerenności, lecz nie potrafi rozbroić Hezbollahu. Ataki izraelskie zmusiły nawet premiera, seniorę, do poparcia szyickiej milicji, której nienawidzi. Izrael, wciągnięty w ucieczkę do przodu, wie, że ma niewiele czasu, zanim międzynarodowe naciski nie zmuszą go do zaprzestania walk i może nie zdążyć wykorzystać okazji, czyli zlikwidować Hezbollah. Operacja powiększa się, ale plan charakteryzuje artystyczny nieład. Według jednego z oficerów chodziłoby o kontrolę nad strefą południową aż do rzeki Litanii, ale bez stałej okupacji. Strategowie Sahalu nie precyzują jednak, jak chcą rozwiązać tę kwadraturę koła. Z kolei Amerykanie rozdarci są przez sprzeczne tendencje. George Bush głosi całemu światu swą wiarę w koncepcję Bliskiego Wschodu, w krucjatę, która przyniesie demokrację i wolny rynek od Casablanki przez Bagdad do Karachi. Według tej koncepcji Izrael jest zbrojnym ramieniem sprawy. W Waszyngtonie niektórzy liczą na to, że wojna w Libanie pozwoli, jak w Iraku, przerobić region według innego modelu. Inni obawiają się, że w ogniu może stanąć cały region, że dojdzie do eskalacji ze strony Iranu. Dlatego nawołują do powrotu do dyplomacji pragmatycznej według modelu Busha, ojca czy Clintona. Szale mogą się jednak przechylić zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Francja jest celem nacisków ze strony Waszyngtonu, który chciałby uczynić ją szpicą międzynarodowych sił w Libanie. Philippe Douste-Blazy pojechał do Bejrutu przedstawić plan Chiraca, zawieszenie broni, polityczne porozumienie i dopiero później rozmieszczenie sił międzynarodowych za zgodą stron. Nie ma mowy o angażowaniu się bez jasnego mandatu. Iran. Jacques Chirac jest przekonany, że rozwiązanie leży w Iranie, któremu trzeba przyznać rolę potęgi Bliskiego Wschodu. Szef francuskiej dyplomacji spotkał się w Bejrucie ze swoim odpowiednikiem irańskim, ale negocjacje z Iranem będą kompleksowe, z kwestią nuklearną na czele. Ryzykowne. W każdym razie, jeżeli nie uda się szybko załagodzić konfliktu, pożoga może objąć cały region, konstatuje tygodnik Le Point. L'Express już prorokuje złowrogie zwycięstwo Teheranu. W komentarzu znanego i w Polsce publicysty Bernarda Goethe czytamy: jego marzenie urzeczywistnia się. Od 12 miesięcy, czyli od wyboru na prezydenta Iranu, Ahmadinejad pragnie uczynić Iran pierwszą potęgą Bliskiego Wschodu. Droga do osiągnięcia tego celu stoi otworem. Amerykanie są zbyt zajęci w Iraku, ani Saddam Hussein, ani afgańscy talibowie nie zagrażają granicą, a rosnąca siła polityczna irackiej większości szyickiej pozwala Republice Islamskiej umocnić oś szyicką od Teheranu przez Bagdad i Damaszek na południe Libanu, mimo kapitału sunnickiego. Siła Iranu nigdy nie była tak duża, zaś stałe ataki na Izrael, a przede wszystkim stałe stawianie czoła Stanom Zjednoczonym i Europie programem nuklearnym zapewniło prezydentowi ogromny prestiż ludności zarówno szyickiej, jak i sunnickiej całego Bliskiego Wschodu. W tych okolicznościach właśnie Hezbollah, szyicka organizacja polityczno-militarna, popierana i zbrojona przez tajne służby irańskie i syryjskie, wdarła się na terytorium Izraela, aby porwać dwóch żołnierzy izraelskich. Nie da się nigdy udowodnić, że rozkaz został wydany przez Ahmadinejada, ale prowokacja ta służyła jego celom i to on właśnie kontroluje tajne służby. Opór Hezbollahu pozwala szyitom chełpić się postawieniem syjonistycznych wrogów w ciężkiej sytuacji. Spustoszenia spowodowane przez bombardowania południowego Libanu doprowadziły nienawiść do Izraela do apogeum w całym świecie muzułmańskim. Reżimy sunnickie osłabiły się, nie angażując się w konflikt. I nawet jeśli mocarstwa rozmieszczą w końcu w Libanie swoje siły, Hezbollah nie zostanie zniszczony. Tę rozgrywkę Iran już właściwie wygrał. Gorzej. Ahmadinejad ma coraz lepszą pozycję w samym Teheranie, dzięki czemu może prowadzić twardą politykę w kwestii programu nuklearnego. Poza dramatem libańskim i poza izraelską zadyszką, na Bliskim Wschodzie zmieniają się wszystkie dane. Na gorzej, dodaje komentator tygodnika i ciągnie jeszcze. Jeżeli wielkie mocarstwa chciałyby uniknąć sytuacji, w której nie za długo mogą już niczego w regionie nie kontrolować, powinny jak najszybciej doprowadzić do negocjacyjnego stołu Palestyńczyków i Izraelczyków. Sunnici mogą w tej sprawie pomóc. Paradoksalnie, nie dość, że porozumienie izraelsko-palestyńskie jest teraz możliwe, to jeszcze wymusza je wręcz ambicja irańska. Tyle Le Point. Ten sam tygodnik w oddzielnym artykule zajmuje się kondycją izraelskiego wojska. Kiepska, jak się dowiadujemy. Cahal na cenzurowanym, brzmi tytuł w Le Point. W Le Nouvel Observateur ten sam temat ujęty jest słowa: Izrael, impas armii. Ten ostatni tygodnik przypomina, iż w 1967 roku Izrael potrzebował tylko 6 dni na rozbicie armii egipskiej, jordańskiej i syryjskiej, zajmując przy tym Cisjordanię, Golan i Strefę Gazy. 39 lat później izraelska armia, nieskończenie silniejsza i lepiej wyposażona, nie może sobie poradzić po 3 tygodniach z partyzantką, która nie ma nawet 10 tysięcy ludzi, nie ma czołgów ani samolotów. Ta sytuacja zaczyna niepokoić izraelskich wojskowych strategów i polityków. Francuski tygodnik mówi już wprost o porażce. Jego zdaniem dzisiaj problemem dla Tel Awiwu i Stanów Zjednoczonych jest wyjście z pułapki z jak najmniejszymi stratami bez wzmacniania prestiżu Hezbollahu. Liban, jak wspominaliśmy, jest wiodącym tematem ostatnich tygodników. Drugim tego typu jest Kuba. W spekulacjach na temat tego, czy to już koniec reżimu, czy tylko początek końca, czy ani jedno, ani drugie, nie znaleźliśmy żadnych rewelacji. W związku z tym, z tego działu przytoczymy tylko jedną ładną anegdotę. Jak podaje Le Point, w Hawanie opowiadany jest następujący dowcip a propos 80. urodzin Castro. Fidel umiera i trafia do nieba. Mimo długich negocjacji nie udaje mu się przekonać Boga, aby go przyjął do raju i zostaje odesłany do piekła. Diabeł, zachwycony, że trafi do niego dyktator, przyjmuje go jak VIP-owca. Jednak Fidel zapomniał bagaży w niebie. Diabeł wysłał więc 3 diabełki, aby przyniosły walizki. Gdy przeskakiwały przez mur do nieba, spostrzegł je święty Piotr i załamany stwierdził: jest w piekle niecałe 5 minut, a my już mamy 3 uchodźców.
Komentarze i anegdoty z francuskich tygodników wybrał dla Państwa Wojciech Sikora, mówi Paryż, Radio France International. Paweł Lekki poprowadzi teraz magazyn europejski zrealizowany przez naszą rozgłośnię i Radio Polonia.
Eurowieści. Eurowieści, przypomnę, to wspólny magazyn sekcji polskiej RFI w Paryżu i redakcji polskiej Radia Polonia w Warszawie. W Paryżu Piotr Moszyński, w Warszawie Anatol Arciuch. Dziś rozmawiać będziemy o karze śmierci. Komisja Europejska, a także Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy zwróciło uwagę Polsce, że przywrócenie kary śmierci jest niezgodne z europejskim prawem. W tej sprawie wystosowano nawet list do prezydenta Kaczyńskiego, no ale oficjalnie jednak w Polsce jeszcze takiego projektu nikt nie postawił, by przywrócić karę śmierci. Liga Polskich Rodzin zapowiada, że zamierza w tej sprawie przeprowadzić referendum, no ale to są na razie plany. A zatem czy dobrze się stało, że Polska została tak pouczona? Anatol Arciuch.
Niedobrze się stało, natomiast ja bym chciał jednak sprostować, że Liga Polskich Rodzin już zaczęła tę akcję, dlatego że na konferencji prasowej zapowiedzieli, że bodajże w tę niedzielę zaczynają ją oficjalnie i liczą, że w ciągu 2 miesięcy zbiorą 500 000 podpisów, a już przed rozpoczęciem oficjalnym w różnych miastach przeprowadzono takie jakby próbne zbieranie podpisów. Ich przedstawiciele Ligi chwalili się, że zebrali 30 000 tych podpisów.
I dodajmy, że także nieoficjalnie, oczywiście prywatnie wyrażając swoje opinie, zarówno pan prezydent, jak i pan minister Ziobro też powiedzieli, że są zwolennikami kary śmierci.
Ja bym to jednak też chciał trochę wycieniować, bo to jest bardzo skomplikowana sprawa. Oczywiście ta wypowiedź tak dotarła na Zachód, nie ma się co dziwić, do Unii Europejskiej, stąd te zaniepokojone głosy. Natomiast w rzeczywistości pan prezydent powiedział w ten sposób, że on uważa, że jest straszliwym błędem prawnym to, że inaczej się, lepiej się traktuje sprawców zbrodni niż ofiary. Chodziło mu o to oczywiście, że zbrodniarze dokonują niejako na własny rachunek, egzekwują tę karę śmierci, a wobec popełniających te zbrodnie kary śmierci nie ma. Ale jednocześnie stwierdził, że zdaje sobie z tego sprawę, jakie zobowiązania Polska na siebie międzynarodowe przyjęła i że w chwili obecnej jest niemożliwa zmiana tego stanu prawnego. Natomiast rzeczywiście prezydent to mówił w dość zawalowanej formie, natomiast minister sprawiedliwości Ziobro powiedział w expressis verbis, że niewykluczone, że jeśli sytuacja się zmieni, to Polska ten problem postawi.
Czy to jest dostrzegane, to co się stało, ta wymiana korespondencji, choćby jest dostrzegana przez Paryż? Piotr Moszyński.
Nie konkretnie sama wymiana korespondencji, ale problem tak i wypowiedź tak. To jest eksponowane w jakiś tam sposób, jest komentowane i trudno się dziwić, dlatego że jak do tej pory w Unii Europejskiej nikt nie wpadł na taki pomysł, żeby wracać do publicznej dyskusji nad karą śmierci. To w zasadzie w odczuciu społecznym jest uważane za sprawę zamkniętą, chociaż oczywiście, podobnie jak w Polsce, tak i w innych krajach Unii, nie brakuje zwolenników kary śmierci. To, czy ktoś jest zwolennikiem czy przeciwnikiem kary śmierci osobiście, to dla Unii nie jest problem. Problem jest w tym, że powstaje wrażenie, że Lech Kaczyński jak gdyby uważa, że zostawszy prezydentem, nadal jest całkowicie prywatnym obywatelem, który może jakiekolwiek opinie wygłaszać publicznie bez żadnych konsekwencji politycznych. To jest bardzo poważny błąd w ocenie sytuacji, bo Lech Kaczyński jest prezydentem Polski, liczącego się kraju Unii Europejskiej, która ma za sobą określone doświadczenia prawne, określone decyzje, które są powszechnie akceptowane. I propozycja, żeby akurat jedną z decyzji, która mimo różnic zdań w tej sprawie, podkreślam to mocno, bo we Francji jest też spory odłam społeczeństwa, który gdyby go zapytać w referendum, czy chcą państwo przywrócenia kary śmierci, bez wahania odpowiedziałby, że tak. Tylko że problem nie jest w tym. Wszyscy zdają sobie sprawę, nawet zwolennicy kary śmierci, że pewien porządek prawny zapanował i kwestionowanie go byłoby równoznaczne z kwestionowaniem całego systemu wartości, jaki wokół tego istnieje i razem z tym istnieje. Tu jest jeszcze jeden aspekt całej tej sprawy i kwestii podstawowych wartości cywilizacyjnych, o jakich mówimy przy tej okazji, bo przecież to jest ta sprawa. Mianowicie Polska jest krajem, który domagał się i w zasadzie domaga się nadal umieszczenia odwołania do wartości chrześcijańskich w preambule Konstytucji Europejskiej. Otóż do wartości chrześcijańskich, wręcz katalogiem wartości chrześcijańskich podstawowym jest dekalog. Jest tam piąte przykazanie, które wyraźnie mówi nie zabijaj i nie może powstawać sytuacja taka, że kraj, który się domaga oparcia życia europejskiego na wartościach chrześcijańskich, równocześnie proponuje dyskusję nad piątym przykazaniem. Coś tutaj jest po prostu nie w porządku, dlatego że powstaje sytuacja, w której musielibyśmy powiedzieć, obywatel ma zakaz zabijania, a państwo nie ma takiego zakazu. To jest zupełnie inny punkt widzenia na karę śmierci niż to, co przedstawił prezydent Kaczyński, mówiąc o stosunku między ofiarą i katem w sensie mordercy. Dopuszczalny jest, powiedzmy, logicznie taki punkt widzenia, jaki on przedstawił, ale co najmniej dopuszczalny jest również ten inny punkt widzenia, który dominuje w Unii Europejskiej w tej chwili.
Anatol Arciuch, Piotr Moszyński, Eurowieści. Czy to jest rzeczywiście tak, że żadne państwo należące do Unii Europejskiej nie może rozważać wprowadzenia ponownie kary śmierci? Czy jest to atak na wartości? Czy też może trzeba czasami zmieniać porządek prawny, Anatol Arciuch?
To takie jest stanowisko właśnie tych zwolenników postawienia problemu kary śmierci na porządku dziennym. Ale tutaj, jak mówię, trzeba rozróżniać dwa stanowiska. No, z jednej strony Ligi Polskich Rodzin, która robi to najwyraźniej na użytek wewnętrzny w sytuacji, kiedy grozi jej niebyt wyborczy. Wiemy o tym doskonale. Więc tutaj muszą znaleźć jakieś tematy. Jednym z tych tematów jest oczywiście bardzo taki populistyczny temat kary śmierci, zwłaszcza przy wzrastającym zagrożeniu, chociaż to się nie przejawia w statystykach, ale obywatele mają poczucie zagrożenia życia, mienia i tak dalej. To zresztą bezpośrednim powodem były sprawy morderstw dokonanych przez pedofili, więc to oczywiście, jak wynikało z sondaży, to chyba ponad 90% poparło i ja bym to rozdzielił. Druga sprawa to jest PiS, który PiS w swoim programie zawierał w ogóle postulat kary śmierci za najcięższe przestępstwa, ale jednocześnie expressis verbis powiedział, że przystępując do Unii Europejskiej przyjęliśmy pewne na siebie zobowiązania i ta sprawa nie istnieje, no chyba, żeby coś się zmieniło w samej Unii. I taki jest sens tych ostatnich wypowiedzi, że być może się zmieni i wtedy ta sprawa wróci na porządek dzienny. Trzecia sprawa jest, nie zapominajmy jednak, że bracia Kaczyńscy mówią o tym, że Polska będzie mówić swoim głosem w Unii Europejskiej. I ja się tutaj zgadzam z panem Moszyńskim, że jest to pewna dość daleko idąca nieznajomość i mechanizmów Unii Europejskiej i europejskiej opinii publicznej, która uważa, że ta sprawa nie powinna powracać. Zresztą w Polsce też są politycy i publicyści, którzy mówią, że tak jak z kontrowersyjną ustawą o aborcji, raz postanowiliśmy, usunęliśmy karę śmierci i nie wracajmy do tego, bo to jest sprawa sumień, to jest sprawa dyskusji nie tylko politycznej, ale i ideowej. Należy sobie z tym dać spokój. Ale wydaje mi się, że tutaj jednak bracia Kaczyńscy są najwyraźniej bardzo podenerwowani tym dyktatem w ich mniemaniu poprawności politycznej w ogóle w dzisiejszej Europie, w dzisiejszym świecie. I w pewnym sensie jest to taka prowokacja intelektualna, ja się z tym zgadzam. Może nieszczęśliwa, ale jak mówię, jeszcze raz to jest powiedziane, my Polska i my obecnie, koalicja, która obecnie w Polsce rządzi, będziemy mówić pełnym głosem w imię pewnych wartości moralnych, a niewątpliwie uważają, że taką wartością moralną jest większa ochrona pokrzywdzonych niż przestępców.
Piotr Moszyński?
No, powiedziałbym tak. Oczywiście można i prowokować, i proponować zmianę porządku prawnego w Unii Europejskiej. Obie rzeczy są do pomyślenia. Tylko w obu wypadkach, zarówno prowokacji, jak i propozycji zmian porządku prawnego, trzeba dokładnie wiedzieć, po co to się robi. Trudno odpowiedzieć na pytanie, po co jest prowokacja w sprawie kary śmierci, bo jeżeli dla czystej przyjemności zwalczania politycznej poprawności w Unii, no to jest stracony czas. To nie w ten sposób się robi i to z całą pewnością przyniesie skutki odwrotne do zamierzonych, to znaczy reakcję oporu i reakcję uzasadniania stanowiska Unii, tak jak to się dzieje w tej chwili z uzasadnianiem stanowiska Unii w sprawie kary śmierci i jego utwardzaniem, jak gdyby. Można też zmieniać porządek prawny, ale też trzeba wiedzieć, po co w przypadku kary śmierci. Są jednak poważne badania i statystyczne, i naukowe, wskazujące na to, że wbrew powszechnemu mniemaniu stosowanie kary śmierci nie wpływa bezpośrednio, nie ma bezpośredniego przełożenia na poziom przestępstw, po prostu dlatego, że morderca, zabójca, gwałciciel w momencie, kiedy przechodzi do działania, nie zastanawia się. To nie jest moment, w którym on mógłby się zastanawiać nad tym, czy grozi mu gilotyna bądź szubienica.
Odstrasza jedynie nieuchronność kary.
Odstrasza szybkość, niezawodność. Tak, to tak. Natomiast nie charakter tej kary, bo po prostu o tym charakterze w momencie popełniania czynu się nie myśli i to nie on determinuje zachowanie. No ale to jest jakby odrębna dyskusja. Niemniej po prostu mówię o tym dlatego, że nie bardzo widzę, jeżeli Polska miałaby występować wobec Unii z propozycją zmiany porządku prawnego w tym punkcie, to musiałaby powiedzieć po co, a nie spotka się w tej sprawie ze zrozumieniem. Jeszcze ostatnia krótka uwaga. Wydaje mi się rozpaczliwie okropne to, że akurat ten temat rzeczywiście jest przez Ligę Polskich Rodzin wykorzystywany po to, żeby przygotować grunt pod wybory i stworzyć okazję po prostu do tego, żeby pójść między ludzi z tymi petycjami do podpisów, rozmawiać, przeciągać na swoją stronę, być może na zupełnie inne tematy. Ale to jest czyste zagranie socjotechniczne. W kontekście tematu i hasła, pod jakim to się odbywa, uważam, że wyjątkowo obrzydliwe.
Jana Tolarczuk.
Ja już tylko króciutko chciałem powiedzieć, że jednak wydaje mi się, że chyba za dużą wagę do tego przykładam, a przede wszystkim przykłada się w Unii Europejskiej. Bo rzeczywiście Liga Polskich Rodzin jest partią mało znaczącą, jej inicjatywa nie jest traktowana poważnie nawet w Polsce. Natomiast można no rzeczywiście dyskutować, czy szczęśliwe było, że prezydent kraju należącego do Unii w ogóle dyskutuje nad sprawą, która w Unii wydaje się została raz na zawsze przesądzona.
Anatol Arciuch, Piotr Moszyński i Paweł Lekki. To były Eurowieści. Dziękuję bardzo.
Słuchają Państwo nadal Paryża, Radio France International. Oto niedzielna kronika wyznaniowa. Przed mikrofonem Anna Bernhardt.
W Baku odbywało się w dniach od 19 do 21 czerwca spotkanie organizacji konferencji islamskiej, na które stawili się przedstawiciele 57 państw świata muzułmańskiego wchodzących w skład tej organizacji. Szefowie dyplomacji omawiali najważniejsze zagadnienia polityki bieżącej ze sprawą Iranu na pierwszym miejscu, ale głównym tematem tej konferencji był islam, a ściślej jego postrzeganie przez opinię światową. Przedstawiony na początku tego szczytu raport podkreślał rosnącą nietolerancję i islamofobię, zwłaszcza w krajach zachodnich, gdzie nasilające się akty ksenofobiczne i dyskryminacyjne wobec muzułmanów znalazły też odbicie w ustawodawstwie niektórych państw czy w represyjnym charakterze egzekwowania prawa. Mówiąc o tych zjawiskach, przewodniczący organizacji konferencji islamskiej Ekmeleddin Ishamoglu opisał patologiczny strach przed religią muzułmanów, strach wywodzący się z ignorancji i niewiedzy. Trwająca od wieków rywalizacja między chrześcijaństwem a islamem teraz przybiera szczególne formy wraz z rosnącymi w siłę ugrupowaniami skrajnej prawicy, powiedział przewodniczący konferencji islamskiej. Prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew w swym wystąpieniu napiętnował kraje stawiające islam na równi z terroryzmem, a jemenicki dyplomata Abu Bakr al-Kerbi zaapelował do krajów muzułmańskich, aby zaczął się bronić przed tymi atakami, pokazując prawdziwe oblicze islamu, czyli tolerancję. Organizacja konferencji islamskiej zaproponowała, by w ramach walki z rosnącą islamofobią wzmocnić działalność islamskich organizacji pozarządowych w Europie, nawiązać ściślejszą współpracę z Radą Europy i OBWE, a także opracować nową strategię medialną, gdyż to przede wszystkim zachodnie środki przekazu są odpowiedzialne za to, jak postrzegani są w Europie i w Stanach Zjednoczonych wyznawcy islamu. W stolicy Azerbejdżanu mówiono też o podręcznikach szkolnych, które z pokolenia na pokolenie przekazują fałszywy obraz islamu. W Watykanie z kolei opublikowano 22 czerwca końcowy dokument z sesji plenarnej Papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących. Sesji, która odbywała się w maju, a jej tematem były migracje i wędrówki z oraz do krajów o większości muzułmańskiej. W dokumencie odnotowano wzrost imigracji muzułmanów do tradycyjnych chrześcijańskich krajów Europy i Ameryki Północnej. Katolicy winni okazywać im solidarność, lepiej poznając ich kulturę i religię. Równocześnie mają dawać świadectwo wartości znamionujących naszą religię, pogłębiając swą chrześcijańską tożsamość. Muzułmańskich imigrantów trzeba przyjmować z szacunkiem dla ich wolności religijnej, ale i oni muszą respektować tożsamość kultury i religii przyjmujących ich społeczeństw. W oparciu o zasadę wzajemności także w krajach islamu winno się wprowadzić rozróżnienie między sferą świecką a religijną. Do tych krajów również emigrują liczni chrześcijanie. Często nie są oni w stanie bronić należnych im praw. Kościół ma im nieść pomoc. Również państwa, z których pochodzą, powinny starać się zapewnić swym obywatelom korzystanie z wolności religijnej w krajach muzułmańskich, do których emigrują. Temu też służy dialog międzyreligijny prowadzony przez Kościół. W dokumencie Papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących zwrócono również uwagę na rolę, jaką w kształtowaniu właściwych relacji między wyznawcami islamu i chrześcijaństwa odgrywają szkoła oraz media. Warto może na zakończenie przytoczyć definicję tolerancji, o której tyle się mówi. Według polskiego słownika teologicznego, wydanego za pozwoleniem władzy duchownej, pojęcie tolerancja pochodzące od łacińskiego tolerancja, cierpliwość, wyrozumiałość oznacza szacunek dla cudzych poglądów i przekonań. W ustawodawstwie państwowym tolerancja oznacza przyznanie wszystkim obywatelom równych praw bez względu na światopogląd, narodowość czy wyznawaną przez nich religię. Tolerancja według oksfordzkiego słownika filozoficznego jest definiowana jako powstrzymywanie się od działania przeciwko zjawiskom, których nie pochwalamy, które budzą nasz sprzeciw z powodów politycznych lub po prostu są nam obce. Tolerancja religijna to jeden z najważniejszych filarów nowoczesnego, demokratycznego państwa. Główny problem filozoficzny polega na tym, w jaki sposób zasada tolerancji może współistnieć z rzeczywistym przekonaniem moralnym lub religijnym. A jest to problem, z którym każdy z nas powinien się zmierzyć.
Polska we Francji. Audycja RFI pod redakcją Anny Rzeczyckiej. Przez cały okres powojenny wielokrotnie dochodziło do prób połączenia licznych polonijnych stowarzyszeń we Francji. Udało się to dopiero w 2004 roku. Gościmy dzisiaj w studio rzecznika i sekretarza generalnego Federacji Polonii we Francji, Jana Koniecznego.
Był to z całą pewnością wysiłek szczególny, żeby do tego dojść, znając historię Polonii francuskiej, znając jej zmiany socjologiczne, dlatego że te wszystkie próby dotychczasowe odbywały się za każdym razem w innej sytuacji tak politycznej ojczyzny, jak i nawet samej Francji. Polacy, którzy przyjechali tutaj masowo na północ czy do Lotaryngii w okresie międzywojennym, byli ludźmi, którzy przyjechali tu wyłącznie do pracy na kontrakt z ideą powrotu do Polski i wiedzieli dobrze, że trzeba im zostać przy kulturze polskiej, przy języku polskim, przy tradycji, żeby wrócić do domu. Po wojnie rzeczy się zmieniały z troszeczkę różnymi sytuacjami politycznymi w kraju i rola Polonii radykalnie się zmieniła. Pojęcie Polonii jest dzisiaj trudne do zdefiniowania i dlatego też zebranie wszystkich Polaków ze sobą razem nie jest na pewno łatwe.
No ale udało wam się to w 2004 roku. Istniejecie do dziś, macie plany, czyli można to uznać za sukces.
Mam nadzieję i to jest na pewno już sukces, dlatego że po prostu udało się to dzięki wysiłkom ludzi konkretnych, inicjatywie doktora Grzeszczaka, pracy pani świętej pamięci, pani Ewy Tesler, pani Barbary Płaszczyńskiej, ludzi, którzy całym sercem zaangażowali się w to, żeby Polacy w całej Francji, my w tej chwili mamy zliczone stowarzyszenia należące do federacji w 45 różnych departamentach Francji. Czyli praktycznie połowa departamentów Francji, praktycznie wszystkie te, których zgrupowania polskie, stowarzyszenia polskie istnieją. I rzeczywiście dekoracja, że tak powiem, tego założenia w Senacie, w Pałacu Luksemburskim, uroczystości związane z tym założeniem, porwały ludzi. Teraz trzeba konkretnie pracować, przekonać wszystkich do konieczności jedności, do konieczności stania się jakąś formą istnienia społecznego we Francji, a to jest sprawa na dłuższy termin.
No właśnie, jaki jest wasz zasadniczy cel? Czy chcecie reprezentować, mówić jednym głosem w imieniu Polonii, być swoistego rodzaju lobby polskim tutaj na terenie Francji? Czy stawiacie sobie może inne zadania?
Zasadniczym celem, statutowym celem federacji jest to, co się nazywa sprawa polska. To, co się nazywa zachowaniem obrazu Polski, zachowaniem kultury, tradycji, propagowaniem języka polskiego, szkolnictwa polskiego. To są cechy statutowe, to są cele statutowe nasze i te cele są oczywiście fundamentalne dla nas. Sposoby konkretne działania i jednoczenia się są trudniejsze do określenia, dlatego że w celach tych statutowych działają praktycznie wszystkie kolejne stowarzyszenia członkowskie, mające swoje zadania jako szkoły, jako parafie, jako chóry, jako stowarzyszenia zawodowe, stowarzyszenia przyjaźni polsko-francuskiej i tak dalej. Stowarzyszenia mające nawet na celu odszukiwanie wartości historycznych Poloników na terenie Francji i tak dalej. Wszyscy oni działają dla tego samego, jedynego celu, sprawy polskiej. Teraz naszym konkretnym celem działania jest przede wszystkim stworzenie warunków komunikacji między tymi stowarzyszeniami, żebyśmy mogli działać wspólnie i łączyć nasze wysiłki, żeby można było zorganizować coś prościej. Jakby chciało jedno stowarzyszenie zaprosić znakomity zespół teatralny czy baletowy z Polski, nie ma może na to warunków finansowych. Jeżeli się połączymy w 15-20 miejscowości, to już będzie bardziej konkretne. I drugim naszym celem jest uświadomić wszystkim obecnym tu Polakom, że zjednoczenie się, że jakaś wspólna siła ma swój sens. Że nawet jeżeli mamy w tej chwili 1000 innych spraw na głowie, Polacy tutaj przybywający, młodzi, starsi, my wszyscy wiemy, że kiedyś i tak w nas ta polszczyzna się odezwie i warto ją umieć odnaleźć.
Mówił pan o konieczności i potrzebie komunikowania się. Czy macie środki po temu? To znaczy, czy macie na przykład swoją prasę?
Środki po temu są właśnie jednym z podstawowych elementów naszego działania aktualnego. Chcemy, żeby one się rozwijały. To się dopiero zaczęło. Stworzyliśmy już w pierwszej kadencji rocznej, została stworzona strona internetowa Federacji Polonii, która została teraz zmieniona, mając nadzieję, że będzie łatwiejsza do uaktualniania codziennego. I będziemy zapraszali wszystkich tych, którzy chcieliby nam przekazać informacje, które staną się, będą przekazywane dalej, prawda, wszystkim tym, którzy będą odwiedzali naszą stronę. Będziemy również we wrześniu wylansujemy magazyn Na razie będzie to półrocznik, ale może to będzie częstszy periodyk, który ma się nazywać po francusku Polonia de France i który jest redagowany po francusku, a celem jego jest przede wszystkim możliwość z jednej strony przekazania Francuzom, u których żyjemy, wśród których żyjemy, informacji o tych Polakach, którzy tworzyli elementy kultury francuskiej, mieli ten swój drobny wkład, ale jednak realny wkład w rozwój kultury francuskiej, przypomnieć im historię Polaków tutaj we Francji i z drugiej strony mówić o działaniu tych wszystkich stowarzyszeń, które do federacji należą, pozwalać powiedzieć tym, którzy są wokół nas, że robimy to czy tamto, żeby ich do tego nawet zaprosić, żeby współdziałać z nimi. Jest to ten cel podwójny, łączności między stowarzyszeniami i możliwości odzywania się do Francuzów. Chcielibyśmy, żeby ten magazyn był po prostu takim dokumentem, którego każdy z nas, Polaków, będzie miał możliwość przekazania przyjaciołom Francuzom. Patrz, zobacz, to jest o Polakach żyjących we Francji.
Mówił pan o stowarzyszeniach, które właśnie należą do federacji. Jakie regiony przede wszystkim one reprezentują?
Reprezentowane są praktycznie wszystkie regiony. Bardzo są reprezentowane regiony Alzacji i Lotaryngii. Bardzo są reprezentowane na przykład południowy zachód, Périgueux, Bordeaux, Rochefort. Północ również jest doskonale reprezentowana. I Paryż jest bardzo reprezentowany, oczywiście, bo ciężar emigracji z całą pewnością w tej chwili przeniósł się bardziej na centrum Francji, na Paryż. Ale praktycznie nie ma tych regionów, gdzie nie byłoby jakiegokolwiek stowarzyszenia należącego do federacji. I nie ma absolutnie żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o przystąpienie do federacji. Jedynym w cudzysłowie warunkiem jest pogodzenie się, że tak powiem, zgodzenie się na kartę Federacji Polonii Francuskiej ustalonej kilka lat temu przez właśnie ten kongres przygotowawczy i przegłosowanej w Lens.
I niedawno odbył się kolejny kongres, prawda, który wybrał nowe władze?
I nowe władze zostały wybrane w 2005 roku, na pierwszą kadencję trzyletnią. Prezesem został wybrany pan Henryk Rogowski, bardzo już dawny działacz polonijny i społeczny, który miał jedną z pierwszych idei, którą przekazał, którą powiedział, to było trzeba, żebyśmy my wyjeżdżali w teren, żeby Conseil National, czyli Rada Krajowa naszej federacji i Assemblée Générale, walne zebranie, mogło się dziać za każdym rokiem, w innych miastach całej Francji. Jako pierwszy oczywiście narzuciła się region Nord-Pas-de-Calais, północ i Pas-de-Calais. To te dwa departamenty, które miały największą siłę kiedyś w historii Polonii francuskiej. Pani doskonale wie, że okres jednego roku to jest właściwie nic. Jesteśmy w końcu ludźmi, którzy się gromadzą, przyjeżdżają z całej Francji, którzy pracują, którzy mają swoje życie codzienne i których ofiarność już w tej chwili jest nadzwyczajna. Są niektóre przynajmniej osoby, które dają wszystko w całości swojego wolnego czasu poświęcają federacji. I to jest coś takiego, co naprawdę jest tylko istnieje w życiu asocjacyjnym, dlatego że tym ludziom nikt nawet nie powie dziękuję. To są jedyni ludzie, którzy będą krytykowani. To są ludzie, którzy są po to, żeby robić i być krytykowani. I ci wszyscy ludzie robią bardzo dużo. Mimo to nie jest od razu łatwo nawet sprecyzować i być zgodnym co do wszystkich punktów programu, co do sposobu działania, co do takich czy innych reakcji, czy my mamy reagować na jakieś, powiedzmy, no nieciekawe dla nas wypowiedzi w mediów francuskich, nieprzyjemne, antypatyczne, czy musimy raczej robić tylko i wyłącznie to, co należy do najlepszego sposobu bycia, pokazać odwrotność tego, co się przypadkiem zdarzy powiedzieć o Polakach w niektórych mediach francuskich.
I wybraliście to drugi właśnie.
Niektórzy uważają, że powinniśmy reagować. Ja gotów jestem wszystkie argumenty przyjmować. To jest kwestia mojego osobistego tylko punktu widzenia, ale ja absolutnie go nie narzucam. Ja tylko tyle wiem z doświadczenia, że gdybyśmy byli jakąś siłą, gdybyśmy mieli możliwość, w cudzysłowie, zastraszenia kogokolwiek, to może to by miało sens. Ale my nie jesteśmy taką grupą społeczną we Francji. W związku z tym to, że my będziemy krzyczeli, bo ktoś tam, powiedzmy, powiedział nieładnie o Polakach, mój Boże, to zostanie w szufladzie czy tej gazety, do której to, czy tego radia ewentualnie, którym to było powiedziane, i nic z tego nie wyniknie. Ja mam taki wzór, prawda, taki obraz naszego świętej pamięci Jana Pawła II. Ja nie znam w historii 27 lat jego pontyfikatu sytuacji, gdzie by była jak najmniejsza reakcja protestu, nie mówię jego samego, tylko Watykanu, przeciwko takiej czy innej niesympatycznej wypowiedzi na jego temat, a były. Nikt nigdy nie protestował, to nie miało sensu. Siła Jana Pawła II była taka, że wystarczyła jako wszelkie przeciwstawienie się tego typu ideom.
O Federacji Polonii we Francji mówił jej rzecznik i sekretarz generalny Jan Konieczny.
Słyszeli Państwo magazyn Polska we Francji pod redakcją Anny Rzeczyckiej. Słuchają Państwo nadal Paryża Radio France International. Oto ostatni punkt naszego niedzielnego programu. Piosenka jest dobra na wszystko. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka.
Powracamy dzisiaj do Laurenta Voulzy. Zgodnie z obietnicą przedstawię Państwu jego ostatnią płytę. Płytę, która ukazała się w czerwcu, jest więc jeszcze naprawdę bardzo świeża. Natomiast piosenki, które na niej znajdujemy, mają już swoje lata i to nawet już dosyć poważne. Większość z nich pochodzi z lat 60. i 70. Są to bardzo letnie utwory, to znaczy takie, które natychmiast przywodzą na myśl lato, plażę, ciepłe morze, wakacyjne miłości i inne takie. Ci, co już powrócili z wakacji, to sami wiedzą, o co chodzi, a ci, co dopiero wyjadą, wkrótce sobie przypomną. Ja dodam tylko, że pomysł płyty narodził się 7 czy 8 lat temu, ale mówiłam już, że praca nad płytą zajmuje Laurentowi Voulzy bardzo dużo czasu. Chodziło o to, żeby znalazły się na niej takie utwory, które się chętnie śpiewa wieczorem, brzdąkając na gitarze w gronie przyjaciół. No i taka ta płyta jest. Proponuję Państwu piosenkę, którą kiedyś wykonywała Brigitte Bardot. Opowiada ona o plaży na ciepłym, lazurowym wybrzeżu. Wprawdzie mówię o plaży opuszczonej po wakacjach, ale z przekonaniem, że za rok znów się tu znajdzie. A muzyka jest tak łagodna i kołysząca, jak ta siódma fala w tytule płyty Laurenta Voulzy. Posłuchajcie Państwo, i on ma głos łagodny i całkiem letni.
Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. Arranger les vacances dans des valises en carton, et c'est triste quand on pense à la saison du soleil et des chansons. Pourtant je sais bien l'année prochaine tout refleurira, nous reviendrons. Séparés, le train m'emmènera vers les ennuis oubliés. Nous reviendrons faire la fête aux crustacés de la plage ensoleillée.
Piosenka, którą za chwilę Państwo usłyszycie, ma francuski tytuł Le Dernier Baiser, czyli Ostatnie Pocałunki. Jej tytuł oryginalny brzmi Seul Toi Le Kiss. Nagrana została w roku 1962 i jest prawdziwą muzyczną kwintesencją tamtych lat. Jest tu i o plaży, i o miłości, i o słońcu, i o pocałunkach. Jednym słowem o wakacyjnej miłości. Jestem pewna, że wszyscy Państwo ją doskonale znacie. No może nie wszyscy najmłodsi. Na wspomnieniowej płycie Laurenta Woolsey nie mógł nie znaleźć się przynajmniej jeden utwór Beatlesów. Oto on, Here, Went, Everywhere, przez liverpoolską czwórkę, nagrany w 1966 roku przez Laurenta Woolsey w 2006.
Couché dans le foin, je chante ce petit air pour toi. Da, da, da. Da, da, da. Better life, I need my love to be here. Here, lay
Zostało nam miejsce na jeszcze tylko jedną piosenkę z ostatniej płyty Laurent Voulzy i przyznać muszę, że mam kłopot z wyborem. No cóż, chyba przyjdzie mi wybrać na zasadzie przedszkolnej wyliczanki. N, due, like, fake. Niech będzie. All I have to do is dream. I tym razem jestem pewna, że ten utwór wszyscy Państwo znacie.